Dzień dobry, witamy serdecznie w napisach końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o filmie Kraina Lodu 2, Frozen 2, no z racji tego, że prosiliście nas o to i też będziemy kontynuować tradycję rozmawiania o animacjach, nie? Bo mówiliśmy już o tej historii 4, no to teraz Frozen 2.
Jeszcze chyba kiedyś o tym mówiliśmy, a nie będę.
No, bo mówiliśmy też trailery i generalnie mówiliśmy już o animacjach, no to trzymajmy się tego, że gadamy sobie o animacjach. Zresztą nawet jakbyśmy chcieli, żeby ktoś z nami z napisów pogadał o jakiejś animacji, to w sumie nie ma chętnych, nie? Więcej, bo...
Oskar za pół roku obejrzy, tak. To dogra się do tego filmu.
Tak, a Radek pójdzie na jakiś losowy film, którymi takim będziemy rozmawiać, więc...
I tak, z Willem Smithem.
No. A wiemy, że jest publika na te animacje, wiemy, że zresztą...
Rekordowe otwarcie było chyba w Polsce w ogóle, tak? Frozen 2.
No zresztą w USA też sobie poradził całkiem nieźle.
Wiem, czy nie najlepsze otwarcie animacji.
Może, może pewnie ten miliard zdobędzie.
Możecie mnie nie cytować, ale generalnie na pewno bardzo dobrze im poszło.
Wszyscy się spodziewali, że tak będzie. A szkoda, bo to wyjątkowo chujowy film. I mieliśmy w ogóle nagrywać ten materiał troszkę później, w międzyczasie, ale uznałem, że kurczę, ja nie będę nic pamiętał z niego, jak minie dzień czy dwa. A jesteśmy na świeżo po seansie.
Źle to ujmujesz, po prostu tak targały temu emocje i chęć porozmawiania ze mną o tym filmie, że musieliśmy wrócić do domu i nagrać.
Nie, spacer mi dobrze zrobił. Nie, no kurczę, ja może zacznę od tego, że nie jestem jakimś fanem pierwszej części, w zasadzie mogłaby dla mnie nie istnieć i nic by to w moim życiu nie zmieniło, ale też nie jest tak, że jakoś nie lubię czy coś takiego. Obejrzałem ją, jakoś ten cały szał wokół tej animacji opadł i stwierdziłem, no kurczę, sprawdzę, zobaczę o co chodzi, nie? I obejrzałem i tak, okej, historia jest słaba tam według mnie, El się coś odwala, więc ucieka, trzeba ją znaleźć i to tyle. No ale okej, mamy te ten szkielet, na którym się opiera ta historia, no to jest ta więź między siostrami. To jest okej, nie? Jakby jesteś w stanie się do tego jakoś odnieść, zrozumieć i tak dalej. Spoko. Olaf był oczywiście nie do zniesienia. Piosenki były okej. Szczególnie jak to się ogląda w oryginale, myślę, że dużo zyskuje, w tej polskiej wersji jest dużo słabiej. Zresztą z tą dwójką jest troszkę, podejrzewam, że będzie podobnie.
Ja się tutaj może włączę, żeby tutaj uświadomić może naszym widzom, słuchaczom, że wychodzimy z trochę innych punktów, prawda? Że to nie jest tak, że poszliśmy z tym samym zdaniem i wychodzimy z tym samym zdaniem, bo jedynkę bardzo lubię. To znaczy nie jest to żaden mój ulubiony film Disneya, nie jest w pierwszej trójce, a pewnie nawet nie w pierwszej piątce, ale generalnie uważam, że jest bardzo porządny i bardzo lubię piosenki, zwłaszcza te Do Let It Go włącznie. Uważam, że po prostu każda ta piosenka jest naprawdę bardzo dobrze napisana, jest bardzo wpadająca w ucho, jest taka, że no ja z głowy jestem w stanie każdą z nich gdzieś tam zanucić. I ja bardzo lubię postacie w tym filmie, lubię to, jaką drogę przechodzą, lubię to, jak są napisane, lubię ich relacje między sobą, no i lubię oczywiście ten taki drobny myk, że Disney no trochę w tym filmie tak wiecie, tak mruga do widza, że potrafi trochę śmiać się sam z siebie.
To jest rzecz, której nie lubię w tym filmie.
I powiem wam, że nawet jak zrobiłam sobie powtórkę, to nawet tego Olafa było w tym filmie dużo mniej niż zapamiętałam i wydaje mi się, że ten oryginalny Olaf jest jednak dużo mniej wkurzający niż polski Olaf. Nie wiem, może aczkolwiek piosenka Olafa wciąż jest chyba najsłabszą piosenką.
No może, ja właśnie, to jest to, co skłoniło mnie w ogóle do obejrzenia pierwszego filmu po raz pierwszy, to właśnie to, że o, Disney się tam śmieje sam z siebie, zobacz, koniecznie. Nie? I tak obejrzałem, mówię, okej, to jest tak wykalkulowane i tak nieszczere, że dajcie spokój. I w sumie dwójka mi udowodniła, no faktycznie, jakby to błyskawicznie odkręcili to, co też było w jedynce. Ale ja z kolei na przykład mi się bardzo podoba Let It Go. To jest moim zdaniem super piosenka i ogólnie Adele Dazim ma świetny głos.
Ja się nie kłócę, to jest bardzo musicalowy film. To znaczy, w ogóle oglądanie tego, znaczy te piosenki, one są bardzo właśnie musicalowe.
No, ale wiesz, to jest tak, że jak był taki duży show na tę piosenkę, no to ja tak słucham gdzieś, to mówię, co to jest w ogóle, to jakaś piosenka jak piosenka, nie? I tak wiesz, tak słucham, mówię, nie, no dobra, okej, no fajne, no dobrze, wpadę w ucho, nie? Dobrze zaśpiewane i tak dalej. No ale to sobie minęła ta jedynka, ja ogólnie zrobiła się w ogóle w sieci taka rywalizacja między Frozen a Tangled, ja zawsze będę
w ogóle
tym
Tangled. Minęła. Znaczy ja też uważam, że Tangled jest lepsze, uważam, że piosenkowo jest lepsze Frozen.
Wczoraj dołączył tej rywalizacji Quentin Tarantino i opowiedział się po stronie nie Tangled, więc no myślę, że temat jest zaorany.
Wczoraj, zobacz, jak stare są obydwa te filmy.
Ale zobacz, jak ta rywalizacja działa.
Ale Frozen ma lepsze piosenki, mimo wszystko. Tangled jest fajniejszym filmem, ale Frozen ma lepsze piosenki.
Nie wiem. W każdym razie, no właśnie ja też tak może, ja tak poszedłem też z myślą, mówię, kurde, Frozen dostaje drugą część, znaczy no rozumiem, bo był hitem finansowym i tak dalej. Może Tangled by dostało drugą część w takim razie, jak już jadą z tymi sequelami, ale jak zobaczyłem Frozen 2, to uznałem, to niech nie robią, niech robią nowe historie. Dobra, to przejdźmy w takim razie do tego filmu, który, tak jak mówiłem, cała historia w pierwszej części mnie w ogóle nie kupiła. ale była jakaś. I było, właśnie mówię, to zaczepienie takie emocjonalne w tym, że no, mamy te dwie siostry, które były trzymane, wiesz, z dala od siebie, więc chcą znowu się poznać dobrze i dlatego je tak ciągnie do siebie, nie? I okej, okay, jakby to jest coś takiego małego i życiowego, co rozumiesz, więc wszystko, co się dzieje dookoła, jakby jest skupione wokół tego i spoko. A w tej dwójce nie ma czegoś takiego. Pomysł na dwójkę jest taki, że kurna, potrzebujemy jakiegoś sposobu, żeby w ogóle te postacie wyszły z tego królestwa wreszcie, bo więc Elsa słyszy głos, słyszy głosy i pieśń, która do niej woła, więc wszyscy stwierdzają, no dobra, to ruszmy na przygodę, bo nic się nie dzieje, to ruszmy gdzieś tam w puszczę. I tak jak pamiętam, mówiliśmy zwiastun, że o, poznamy troszkę tego świata więcej i zobaczymy, jak tu jest ładnie i tak dalej. To jakieś plemiona w ogóle, ludzi tam mieszkają, zobaczymy, co się dzieje poza murami tego królestwa. Chuja, po prostu chodzą po puszczy cały czas. Nic tam nie ma, po prostu chodzą po lesie. Cały film. Jedyne co...
Emocje jak na grzybobraniu.
No tak, i dochodzą do tej puszczy i tak, o, tu jest puszcza. I w ogóle będziemy mówić o fabule, więc sorki, jakby co. Więc dochodzą do tej puszczy i okazuje się, że o, tam byli zamknięci ludzie przez ten cały czas. I wszyscy siedzą w tym, nasi bohaterowie też tam się przedostają, no i teraz siedzą w tym zamknięciu przez resztę filmu.
Bo chodzą po jakichś jaskiniach.
Tam chodzą po jakichś jaskiniach. I oczywiście musimy mieć te takie momenty, kiedy bohaterów coś się rozdziela i to zawsze jest takie... No widzisz, że po prostu scenarzysta myślał nad tym, jakby tu kurczę ich rozdzielić, żeby to jakoś działało. I rzeczy się dzieją, tak same z siebie. Jakby, jeśli coś się musi wydarzyć w tym filmie, magia. To jest po prostu magia, słuchajcie. To jest tak, że jak bohaterowie na przykład docierają do jakiegoś miejsca i muszą się czegoś dowiedzieć, to o, Elsa ma tę magię, więc nagle zaczynają się robić rzeczy. I dzieją się rzeczy. Za każdym razem. W którymś momencie nagle nasza bohaterka w ogóle zastyga, zamrożona, bo magia. A potem, kiedy Anna robi coś, co musi zrobić, no to magia sprawia, że wszystko jest okej znowu. I w zasadzie wszystko jest tutaj tłumaczone po prostu tym, że mamy w tym lesie magiczne siły i żywioły. Duchy. I dzięki temu się dzieją rzeczy. Jakby, wiesz, i tak siedzisz, obserwujesz to i nie ma żadnej stawki, bo jakby rzeczy dzieją się same, nie? To jest taka różnica między pierwszym a drugim filmem, jak między graniem w grę, gdzie na przykład strzelasz do kogoś, a graniem w te takie
shootery... Patrzeniem jak twój kolega gra w grę.
No, może nie, ale takim patrzeniem na te shootery, na, wiesz, te takie rail shootery, gdzie jakby kamera przesuwa się sama, ale jedna robisz, to sobie strzelasz. Gdzie wiesz, jakby widzisz, że jakby ktoś to już tak ustawił i już. Nie? Jakby nie ma stawki, nie ma emocji, nie ma konfliktu. Nic.
Ja powiem tak. Ten film pod względem fabularnym, pod względem tego właśnie, jaki był na niego pomysł, pod względem tego, jak rozwija postacie, jest gorszy od niektórych sequeli, które były produkowane wyłącznie na VHS-y czy później DVD. Jasne, on jest prześliczny, on jest technicznie wydaje mi się, że jest dopracowany tutaj do najmniejszych szczegółów. Animacja tych wszystkich drzew, tych liści, wody, śniegu.
Tak, woda, najładniejsza woda.
Jakby to wszystko sprawia, no że oczywiście nie możemy tego filmu stawiać w jednym szeregu z tymi wszystkimi produkcjami robionymi po taniości przez jakieś drugorzędne studia, ale o mój Boże... Ja mam nie będę już powtarzać tego, co mówiłeś, bo ja się z tym zgadzam, ale postacie. W tym filmie żadna postać nie przychodzi żadnej drogi. Te postaci są dokładnie w tym samym miejscu na początku filmu, jak i na końcu filmu. I jeśli któraś z nich zachowuje się kompletnie głupio i nieracjonalnie i wkurza cię przez cały film, to nawet nie tak, że na końcu czegoś się nauczy, jakąś lekcję z tego wyniesie, ktoś jej coś uświadomi, sama sobie uświadomi. Nie, w tym filmie postacie po prostu są. I jakby najmniej frustrująca do oglądania na ekranie jest dla mnie Elsa, no bo Elsa jest w sumie w tym punkcie, w którym była, tylko no jest troszkę może, jest troszkę jeszcze bardziej niepewna, w sensie jasne, jakby w jej postaci wydaje mi się to jeszcze w miarę wiarygodne. Rzeczywiście, na koniec poprzedniego filmu, no to ona się pogodziła z tym, że jest wyjątkowa i jakby tak... zaczęła wykorzystywać swoje mocne strony, tak, a nie skupiać się na tym, że właśnie, że ją to odróżnia, że to może generować jakieś problemy. No ale oczywiście jakby zaliczyła taki, powiedzmy, mały krok w tył gdzieś pomiędzy tymi filmami, że jednak czasem jak się zestresuje, to te moce są poza jej kontrolą, że jeszcze nie wierzy do końca w siebie, że to nie jest to, że już nie ukrywa tych mocy, jakby tutaj jest jakby pogodzona z faktem, że je posiada, ale jeszcze właśnie no nie do końca wierzy w pełni swoich możliwości. I to jest no jedyny jakiś taki story arc, który można tu gdzieś zauważyć, że pod koniec filmu wierzy bardziej.
Nie, to jest na zasadzie...
Początek
filmu ci pokazuje, że ona nie czuje się dobrze jako królowa, więc wiesz, że film będzie zmierzał do tego, żeby ona nie była królową, tylko była tą, nie wiem, szamanką lasu, czy chuj wie czym na końcu.
Tak,
no i to jest jakby cały jej story arc, a poza tym, no to w sumie no, dowiaduje się w przyszłości o sobie, dowiadujemy się, skąd ma te supermoce, czego nigdy nie musieliśmy wcale wiedzieć, nie? To jest jedna z tych rzeczy, na zasadzie, że kurczę, nie wiem, co tu zrobić, no to wyjaśnijmy parę rzeczy z pierwszej części, to może
ale można powiedzieć, że przez to, że jakby dowiaduje się więcej o swoim pochodzeniu, no to tak może bardziej czuć się sobą. To tak jak, nie wiem, ludzie, którzy odkrywają, kim byli ich przodkowie, może na przykład, nie wiem, odkrywają, mają na przykład różne pochodzenia etniczne, powiedzmy, i zaczynają to odkrywać, zaczynają jakoś, nie wiem, odkrywać te kultury, które gdzieś tam w nich drzemią i jakoś im to pomaga, jakoś dzięki temu czują się lepiej. I powiedzmy, to jest coś, co można moim zdaniem w tej historii Elsy dostrzec, zwłaszcza, że no ona właśnie łączy tutaj te dwa rody i ma trochę tej części i jakby bardziej tak wybiera, z którą z nich czuje się lepiej. Ale mówię, to jest moim zdaniem jedyna pozytywna rzecz, jaką można powiedzieć o którejkolwiek z postaci, o którymkolwiek tutaj story arku, bo pozostałe po prostu leżą i kwiczą.
W ogóle pozostali ludzie są to tak niepotrzebni.
Zacznijmy od Anny, bo Anna w pierwszej części to jest taka pocieszna niezdara, taka dorky charakter, gdzie jakby, no, ta cała nieporadność, czy takie, nie wiem, palnięcie jakiegoś głupstwa, czy takie bycie nie na miejscu, no jest urocze. W drugiej części absolutnie wszystko, co ona robi, jest albo frustrujące, albo balansujące na granicy jakiejś patologii, relacji, jaką ona ma z innymi postaciami. Bo z jednej strony jest jej relacja z Elsą, I wiecie, Anna z jednej strony powtarza, jak to ona w nią nie wierzy i tak dalej, ale jakby non-stop nie pozwala jej podejmować samodzielnie decyzji, nie pozwala jakby być tą samodzielną osobą, nie pozwala jej działać i robić tego, no na czym Elsa się zna, nie pozwala jej tutaj, wiecie, działać magicznie, bo ona musi przy tym być, bo ona musi się wepchnąć w każde niebezpieczeństwo, jakby tak nie zdając sobie trochę sprawy, że po pierwsze ich pozycje nie są symetryczne, a po drugie, może zacznij, dziewczyno, żyć własnym życiem do cholery, zamiast cały czas wtrącać się w to, co robi twoja siostra, tak? Która nikomu już tutaj nie zagraża. To nie jest właśnie ta sytuacja z pierwszej części. Więc Anna, daj luz, jakby to...
No bo to wynika z tego, że po prostu ona nie ma jakby swojego wątku żadnego, nie?
A mogłaby mieć, mieć swój wątek w zupełnie innym miejscu nawet.
W zupełnie innym filmie, chciałaś powiedzieć, bo to... Jakby no, ona nie ma nic... Jakby ten film opowiada tylko historię, która się dowiaduje o swoim pochodzeniu.
I przeszłość rodziny, powiedzmy.
Przeszłość rodziny, tak? Zresztą to swoją drogą stawia w ogóle w jakimś durnym położeniu poprzedni film, gdzie rodzice trzymali tą Elsę w zamknięciu i tak dalej i nie widzieli, skąd pochodzi jej moc w ogóle i co tu się dzieje.
To jest totalną bzdurą, bo jej matka pochodziła z magicznego plemienia.
Ten film mówi, że rodzice doskonale wiedzieli, skąd pochodzi jej moc, kim ona jest i czemu nie powinni jej trzymać w zamknięciu, no, ale okej. W każdym razie, no, Elsa jako jedyna ma tutaj tą całą historię, no okej, w sensie dowiaduje się chociaż kim jest, nie? Musi wyruszyć w tę podróż, bo woła ją ten głos i dowiaduje się wtedy, co, kim jest.
Tak, ale nawiązuje tę więź z tą zmarłą matką tak, i powiedzmy
z naturą,
przodkami
no,
też, tak, i tymi duchami, tak?
W ogóle ten film to jest cały taki new age'owy bullshit, że wiesz, łączność z naturą i żywioły i tak dalej.
Ekologia.
Natomiast cała reszta bohaterów to po prostu jakby rusza z nią, no bo mamy ich po pierwszym filmie, to też muszą być
tutaj,
nie? Bo
ludzie lubią te postacie, więc te postacie muszą być w tym filmie, dlatego, nawet jeśli nie ma na nie pomysłu.
Dlatego Anna nie ma, wiesz, z racji tego, że ona nie ma swojego wątku, to pojawia się tylko w dwóch rolach. Jeden, jako ta osoba, która mówi: Elsa, nie idź tam, poczekaj.
Elsa, nie pakuj się w ogień, poczekaj, bo ja muszę pakować się za tobą.
Poczekaj, bo ja nie mam co robić w tym filmie, muszę iść z tobą. Albo ewentualnie jako ten obiekt tutaj oświadczyn Krzysztofa, tak? Zresztą kolejnej postaci, która też nie ma nic do roboty w tym filmie. Jedyne, co on chce zrobić w tym filmie, to się oświadczyć Annie, ale cały czas mamy...
Nie wiemy czemu?
No nie wiemy. No bo nie możesz się ożenić z pierwszą napotkaną osobą, ale z drugą już jest true love, nie? Więc spoko.
Dla niego jest pierwsza, tak.
Dla niego pewnie
Pamiętasz, jak ją w pierwszej części przywraca do tych troli i to jest absolutnie pierwsza tutaj inna osoba, chyba
no
ludzka
właśnie,
w ogóle,
jest...
którą on poznał tak bliżej, to... nawet nie, że pierwsza dziewczyna, to po prostu chyba pierwszy człowiek, no bo chodzi na to, że on się wychowywał tylko z tymi kamiennymi trolami, tak? Więc to była pierwsza ludzka osoba, z którą nawiązał jakąkolwiek relację, tak?
Chciałem, żeby jakiś psycholog opowiedział o tym. Ale no to masz rację, więc jakby to jest kolejna...
Przepraszam, trole i renifery.
To jest kolejna... idźmy tam w tą stronę. To jest kolejna rzecz, która znowu stawia rzeczy z pierwszego filmu, wiesz, jakby...
No, no takie trochę...
Przeczy tym wiesz...
Ten, takie ten... trochę wywala do kosza, no.
No tak, wiesz, więc okej. Okay. Chce się oświadczyć, więc cały film mamy ten gag, że on próbuje się oświadczyć już tutaj...
A ona nie prawie... słyszy.
Ona nie słyszy, bo jest zajęta Elsą, nie? Albo tak. czymś innym.
Albo, nie, albo w ogóle on coś mówi takiego, co no, ma wprowadzić jakiś tu romantyczny nastrój, gdzie on chce później przejść właśnie do jakichś tych, wiecie, tych wielkich słów i tak dalej, a oczywiście ona rozumie wszystko kompletnie opacznie i ciągnie go za słowa i wiecie, jeśli pokazują mi między tymi postaciami, które rzekomo tak bardzo się kochają, głównie takie sceny, no to ja dochodzę do wniosku, że oni się w ogóle nie rozumieją, że oni nawet nie potrafią się po prostu porozumieć ze sobą, bo albo ten ciąg komunikacyjny między nimi nie działa, albo jedna ze stron tylko ciągle próbuje drugą łapać za słowa i generalnie, no wiecie, mamy tę wielką deklarację, gdzie tam on tam, Krzysztof wyznaje tam jakiś zupełnie memorandumowego typowi, którą przed chwilą spotkał, jak to bardzo on tam ją kocha i chce się oświadczyć, ale my tego nie widzimy, prawda?
Jest Indianinem, więc pewnie wie więcej, bo jest człowiekiem natury.
Ale w ogóle, czy my, jakby poprzedni film faktycznie budował między nimi jakąś więź, gdzie tam, jak ona była ranna, no to tu on wiózł ją tam na złamanie karku, żeby ją ratować, potem wrócił, już miał wyjeżdżać i tam, wiesz, to królestwo całe się tam zamrażało, ale wrócił, żeby ją ratować.
Nie, no właśnie,
w tym filmie nie ma między nimi absolutnie żadnej sceny, która by podkreślała to,
tego,
że inna sobie zależy, że mają te relacje. Trzy lata się już znają, no nie?
Jest odwrotnie, ten film w zasadzie pokazuje, że no może to jednak nie jest dobry pomysł.
Tak, cała... się rozstać.
Tak, bo jest moment, kiedy na przykład on stwierdza, no dobra, tutaj spróbuję może z tradycyjnego indyjskiego sposobu oświadczyn, więc idę sobie. W ogóle zostawia ją oczywiście na całą noc. I ona w tym czasie mówi, to ja muszę ruszyć
ja
z Elsą w drogę.
Idę.
I tak, o nie, Krzysztofa nie ma, to idę. I po prostu się rozstają, nie? I w ogóle, wiesz, no, nie wiem.
I on tam czeka, jej nie ma.
I ona wiesz, ona nie poświęciła nawet 5 minut, żeby zapytać kogoś, gdzie on jest, czy coś. Nie, on odszedł, nie? Więc ja też odchodzę. Więc może, kurczę, może jednak się nie oświadczajcie, może po prostu spędźcie jeszcze są trochę czasu i bo... wiesz,
może spróbujcie z innymi ludźmi, teraz poznaliście nowe plemię, tam są nowi ludzie.
No, wydaje mi się dużo, dużo lepiej do siebie poznać. Ale wydaje mi się, że gdyby oni poszli tym tropem z pierwszej części, no to teraz powinniśmy dostać ten film, gdzie oni już powinni funkcjonować faktycznie jako ten dobry, udany związek. Powinniśmy to widzieć na własne oczy i pod koniec filmu wtedy powinni ewentualnie podjąć decyzję, że okej, okay, dobra, wchodzimy na wyższy poziom, no bo faktycznie się rozumiemy, nie? Ale nie widzimy tego, tylko mamy ten cały łańcuszek gagów, który właśnie za trzecim razem już się robi nieśmieszny. Ja bym powiedział, że za drugim, ale no, to jest strasznie kiepskie, nie?
Ale w ogóle powiem ci, że kompletnie tego nie rozumiem, bo właśnie przez to, że filmy Disneya no, raczej nie idą, no oficjalnie raczej nie idą w sequele, a jak już idą, to są często albo jakieś prequele, albo jakieś midquele i brakuje trochę właśnie takich filmów, które by nam pokazywały, co się dzieje z bohaterami po tym, jak żyli długo i szczęśliwie, potem jak się poznali i zakochali. A tutaj była taka okazja, bo mieliśmy już te dwie ukształtowane postaci, które już te relacje jakąś tam zbudowały i właśnie można było to fajnie pokazać dalej. Można było wreszcie pokazać jakąś parę, która już właśnie funkcjonuje w tym udanym związku, gdzie oni faktycznie dalej się uzupełniają,
drużynę,
gdzie właśnie kończą te swoje zdania. Niech by to było w ten taki właśnie romantyczny, disneyowski, przerysowany sposób pokazane, ale nie. Bo cofnijmy ich znowu do etapu jakichś, nie wiem, nastolatków niespełna rozumu, którzy co chwila, wiesz, tylko tu nie potrafią się dogadać, którzy każdy chce czegoś zupełnie innego i w ogóle nie komunikują swoich potrzeb do siebie.
Ale to nawet, wiesz, z punktu widzenia pisania tego wątku to jest słabe, bo dużo lepiej to by działało, jakbyśmy poznali ich, znaczy zaczęli ten film od tego momentu, gdzie oni są faktycznie tym świetnym związkiem, jedną drużyną. I to jest na samym początku,
no,
nie?
Można było, bo jest ta scena głupia, jak grają w kalambury, można było pokazać, jak oni tam się na przykład super rozumieją, no, nie? Że tutaj odgadują te swoje myśli i w ogóle nie.
No, ale
potem... Olaf jest najlepszy w kalambury, nie?
Ale potem mogłabyś mieć element, moment w tym filmie, kiedy na przykład coś staje im na drodze, albo na przykład coś ich poróżni, nie? Jakaś ważna kwestia sprawia, że mają inne zdanie.
Nawet ta
się
kwestia
dogadać.
Tego plemienia, tamy, czegokolwiek,
no, cokolwiek,
prawda?
Nie? Coś, co sprawiłoby, że no, byłby jakiś konflikt, byłby jakiś moment właśnie taki, gdzie ten ich związek natrafiłby, no, byłaby jakaś rysa na tym ich związku, nie? I wtedy jakby w tym kulminacyjnym momencie filmu mogliby się znowu tutaj dogadać i wiesz, nie wiem, przeprosić się, czy cokolwiek. I to by działało wtedy jako wątek, ale tutaj jest tak, że oni odchodzą, potem się schodzą, o super, byłeś w pobliżu na szczęście, dobrze, że przypadkiem przejeżdżałeś obok, to mogłeś mnie uratować i wszystko już jest okej. Okay.
No, ale ten film, oni nawet nie muszą sobie niczego wyjaśniać, gdzie ktoś z nich był, czemu ktoś z nich zniknął nagle. No nie, po prostu kiedy w końcu wreszcie się spotykają, no to o, tutaj ona wreszcie zwróciła na niego uwagę, więc on może się oświadczyć. Plus jest ten dziwny moment, jak Krzysztof przedstawia się komuś Krzysiek i ja tego nie rozumiem, bo on przez cały pierwszy film jest Krzysztofem i w tym filmie też jest Krzysztofem w polskiej wersji, ale nagle raz przedstawia się Krzysiek.
No taki żart.
Ale co, że Krzysiek, takie śmieszne imię? No,
no,
nie, nie
no tak, że chciał...
Taki ziomal?
Chciał pozować na bardziej wyluzowanego, więc, więc
to nie, to nie działa, no. Jakby to są zupełnie różne imiona. Nie, dajcie to spokój.
No to Olaf jeszcze.
Olaf
jest okropny po prostu. Jest jeszcze gorszy niż w pierwszym filmie.
Właśnie, było więcej.
No bo Olaf był hitem u dzieci po pierwszym filmie, więc teraz jest go więcej i teraz jest jeszcze bardziej, wiesz...
I dzieci się śmieją. Ale trzeba przyznać, dzieci się śmieją, więc jeśli ktoś się zastanawia, czy zabrać moje dziecko na Frozen 2, to jeśli chcesz mieć potem cały dom zajebany Olafem, to tak, bo dzieci go kochają. Jakby reakcje dzieci w naszym kinie były jednoznacznie entuzjastyczne. No te wszystkie dowcipasy, że Olaf się potyka i rozpada na części, że Olaf mówi coś dziwnego.
No, Olaf...
Był jakiś żart taki oczywiście o kupie, nie pamiętam, czy był żart o kupie? Coś było
coś
takiego.
Było. Że żółwie...
Żółwie oddychają pupami?
No.
Jakoś tak, nie pamiętam.
Albo jedzą, albo coś takiego.
Ale ja wiem, że ty się na 100% ze mną nie zgodzisz, ale jest w tym filmie taka scena, kiedy Olaf streszcza, co się zdarzyło w pierwszej części. No. I moim zdaniem to jest śmieszne. Ale twoim zdaniem na pewno nie, więc jakby nawet nie musisz mówić.
Okej, dobra, to przejdźmy jeszcze do tej jednej rzeczy, o której musimy wspomnieć, czyli...
O wodzie.
Skąd wziął się pomysł, żeby Olaf stał się nagle zwolennikiem homeopatii i nagle sprzedawał wszystkim dookoła tezę, że woda ma pamięć? Sprawda nie mówi, że można tutaj leczyć rzeczy tymi samymi rzeczami rozcieńczonymi w wodzie i wymieszanymi i wiesz, rozdrobnionymi, ale jednak no, ten koncept woda ma pamięć, to jest coś, czym karmią ludzi homeopaci. I ja wiem, że jakby to jest spójne tutaj z tymi magicznymi motywami tego filmu, bo w tym filmie dosłownie woda ma pamięć, jakby rzeczy, które
tak,
się
no to
dzieją...
To jest magiczna woda, to jest jeden z tych duchów, tak? Mamy te cztery żywioły, no i to jest po prostu jeden z tych żywiołów.
Tak, więc jakby to działa tutaj w tym filmie i to wraca i to ma znaczenie fabularne i tak dalej, ale mam wrażenie, ale myślę, że można było to ująć inaczej.
W ustach Olafa?
Nie, nie mówmy, że woda ma pamięć, proszę. Mówmy, że to jest magiczna woda i nie wiem, duch żywioł wody tutaj ma, pamięta, dzieje i tak dalej, bo wiadomo, mamy w tym filmie pełno magicznego bullshitu, który no, w takim filmie może występować, jasne, ale jak zaczniemy dzieciakom od maleńkości tłumaczyć, że woda ma pamięć, to wiesz, skończymy z ludźmi, którzy będą chcieli leczyć raka za pomocą, nie wiem, komórek nowotworowych wymieszanych z wodą i potem trzeba będzie wziąć z tego jedną tysięczną, a potem wymieszać i wziąć jeszcze jedną tysięczną, wymieszać i będą próbowali z tym leczyć, wiesz, nowotwór.
Ja czekam na odcinek Porozmawiajmy TV z Olafem.
No to
żeby opowiedział o właściwościach wody i tym, jak przeciwdziała złapnieniu szyszynki.
Tak, z tym typem z brodą, jakoś Adam jakoś nazywa i Olaf będzie siedział i woda ma pamięć, tak.
Poproszę sobie Czesława Muzyla, który udaje Olafa i siedzimy, porozmawiajmy TV, tak. Bo ja totalnie
wiesz,
tak.
Tam są dziwniejsi ludzie na co dzień, więc tak, nie? Ale no, to było strasznie dziwne. Co się stało w ogóle? Skąd homeopatia w ogóle w krainie lodu? A uważam, że to jest jednak niebezpieczne. W ogóle poza antyszczepionkowcami ci zwolennicy homeopatii są najbardziej groźną grupą, no bo wiesz, no, forsują medycynę, która kurwa nie działa. Próbują leczyć rzeczy cukrem, no więc...
Już widzę w tym momencie odpływ widzów.
Jak jeśli homeopatów, to idźcie i nie wracajcie.
No
i
nie, antyszczepionkowców.
No i wiesz, to jest... gadamy o tym, no bo nie spodziewasz się nagle, że Frozen ci uderzy w głowę homeopatią, nie?
No ale to może wiesz, w kolejnym filmie Disneya do wyboru Płaska Ziemia?
Nie.
Albo reptilianie.
W trzeciej części okaże się tak, że albo żyją pod ziemią reptilianie, to będzie część fabuły, albo właśnie, że bohaterowie muszą ruszyć na skraj Ziemi, bo jest płaska, albo nie wiem, okaże się, że na niebie są magiczne chemtrails i wiesz, i to
no,
będzie
istotne. Które są kolejnym żywiołem, ale na szczęście Elsa może się z nimi komunikować.
Na pewno. No, tym bardziej, że Elsa teraz będzie dużo wolnego czasu, bo biega po lesie na bosu czy coś.
No nie, no, ona jest tam teraz władczynią tego plemienia.
Mnie podoba mi się, jak klimat tego filmu się zmienia. Wiesz, początek jest jeszcze taki jak pierwsza część, czyli magia, królestwa i tak dalej, takie fantazy, a potem się zamienia w taki właśnie hipisowski New Age ten, że natura, biegamy po lesie,
no, jest taki
łączność z naturą,
jest
żywioły.
Jest taki moment, że Elsa, żeby przebiec po wodzie, wyjmuje buty, no bo domyślam się, że jakby to, tak jak w pierwszej części miała rękawiczki, żeby tak jakby hamowały tej zdolności, to domyślam się, że jakby no całe jej ciało jest w jakimś sensie magiczne i jak ona chce biec po lodzie, stawiać te takie kry z lodu, no to na boso jest łatwiej. I ona później już do końca tego filmu nie wkłada butów, jak już potem jest władczynią tego królestwa, już ma tego swojego pięknego konia i nową stylówę, no ona cały czas biega boso, więc ja myślę, że to jest ta łączność, to uziemianie. Które też gdzieś tam podpada.
Tak,
pod...
tak. Cały ten film to jest jakiś dziwny New Age w ogóle. Materiał na, właśnie na Porozmawiajmy TV. Okej, okay, co jest
to piosenki. Porozmawiajmy o piosenkach, no bo to jest bądź co bądź musical, który no, zatrudnia w pierwszoplanowych rolach osoby też z backgroundem musicalowym, potrafiące śpiewać. I pierwsza część, jeśli była znana z czegoś, no to była znana z Let It Go, więc co sądzisz o piosenkach z drugiej części?
To są okej, wpadają w ucho, szumie właśnie te na początku. Lubię tę przewodnią piosenkę, to Into the Unknown, w polskiej wersji coś tam sną. Okropne jest to tłumaczenie. Jakby ja rozumiem, że to
mam
musi
wrażenie, że tłumaczenia Frozen nie działają. W pierwszej części tłumaczenia piosenek nie działały i moim zdaniem w drugiej części nie działają.
No ja rozumiem, że oni tam to tłumaczą tak, żeby to brzmiało dobrze, nie? Żeby te sylaby się zgadzały i brzmienie było podobne. No i spoko, nie? Podejrzewam, że to naprawdę wymaga sporo pracy, żeby te piosenki przełożyć, ale no dla mnie jako odbiorcy psuje trochę mimo wszystko odbiór tego filmu, bo jednak w tym, wiesz, te piosenki nie, to nie jest tak, że nagle się zaczyna piosenka, która jest jakimś tam ozdobnikiem. Jakby te piosenki mają opowiadać historię, nie? Jakby opowiadają bohaterowie to zwykle śpiewają o swoich emocjach, uczuciach, co czują, co zamierzają zrobić i tak dalej. Więc jeśli to nie jest dobrze przetłumaczone, no to robi się problem, bo nie wiesz, o co chodzi tym bohaterom. I jest ta piosenka, która, to wiem, że tobie się podoba bardziej, ta taka kulminacyjna, nie? Jak tak. Elsa się dowiaduje wszystkiego.
Show yourself. Okay. To jest ta druga singlowa, no bo mamy dwa single, powiedzmy, promujące właśnie Into the Unknown i Show Yourself. I moim zdaniem to drugie jest lepsze.
To są identyczne piosenki, Jezu.
To są identyczne.
Znaczy tak, w ogóle Into the Unknown to jest identyczna piosenka jak Let It Go. To jest ta sama piosenka, po prostu.
To jest bardzo podobna.
A potem ta kolejna jest podobna, bo ona też oparta na tą samą melodię.
Ale ta druga moim zdaniem ma właśnie lepiej rozłożone jakby te kulminacje i te akcenty. No i w filmie lepiej dla mnie działa.
Dla mnie niespecjalnie.
Znaczy, Into the Unknown jest w 20 minucie, kiedy jesteśmy tak już po chyba dwóch piosenkach i tak dalej.
Ale to nie było tak jak w pierwszej części? Mamy te Let It Go, które jest tym filmem, który
Let
raczej...
Let It Go jest po pół godzinie przynajmniej.
No ale to jest taki jakby pewnie tę samą rolę, bo otwiera się ten film. Dopiero jakby mamy ten prolog za sobą i teraz się zaczyna prawdziwa akcja.
Nie. No właśnie różnica jest taka, że Let It Go jest fabularnie najważniejszą piosenką dla bohaterki i tak samo w drugiej części właśnie Show Yourself też jest najważniejszą piosenką dla Elsy, która w tym momencie dowiaduje się rzeczy, która w tym momencie przechodzi swoją kolejną transformację, come on!
Ewoluuje! Dostaje lepsze ciuchy, ale to dla niej to nie jest istotna
piosenka. A Into the Unknown w ogóle nie jest istotne. To jest istotne,
bo ona wtedy stwierdza, no dobra, to idę do lasu. No,
no tak, ale właśnie moim zdaniem to jest piosenka, której dramaturgia w ogóle nie pasuje do tekstu i w ogóle nie pasuje do momentu filmu, w którym jest.
No to ja się nie zgodzę, ale to jeszcze pozwól, że dokończę. No. Że no jest ta pierwsza piosenka i ona to Into the Unknown, wpada mi w ucho i tak dalej, spoko, ale myślę, że to wynika z tego, że ona jest oparta o tą melodię, która w kółko w tym filmie jest, nie? To jest ta sama melodia, którą słyszy Elsa, nie? Więc to w ogóle jest fajnym motywem, to mi się podoba, że wiesz, masz tą melodyjkę, a później te piosenki są oparte o tą melodię, fajnie. No i to Indyda, no mi się w miarę podobało, spoko, nie? Elsa rusza w miasto, znaczy w głusze i wyszła na tą podróżę.
W miasto. No, Elsa rusza w miasto, to byłoby ciekawsze film.
To jest trzecia część. Elsa rusza w miasto. Todd Phillips będzie reżyserował. No a potem, no i jest ta kombinacyjna piosenka właśnie też oparta trochę o tę melodię i ona dla mnie zupełnie nie działa. To jest ten moment, kiedy ja już w ogóle siedzę i jeszcze, nie? Bo porównanie do Let It Go. W Let It Go wiadomo było, o co chodzi w tej piosence, że ona sobie buduje ten zameczek i wreszcie jest wolna, jak jest sama i że musi być sama, więc czuje się w ten sposób silniejsza, ale tak naprawdę ukrywa tylko swój żal i emocje i ten zamek, który buduje, to jest symbol tego właśnie, jak ona jest samotna i tak dalej. To działa po prostu, wiesz, o co chodzi, nie? A Into the Unknown to moim zdaniem też działa, jest dużo, dużo słabsze w swojej wymowie, ale no, chodzi o to, że okej, czuję tutaj zew, nie? I muszę dowiedzieć się, o co chodzi. A później masz tą piosenkę, gdzie ona po prostu chodzi i rzeczy się dzieją z lodu i leci sobie ta piosenka i tak... Nie wiesz, no fajnie, no dowiadujemy się flashbacków z przeszłości, no super, nie? To mnie dobrze mogliby nam po prostu pokazać formę flashbacku.
Dowiadujemy się flashbacków, no i to jest też właśnie, to jest ten moment, kiedy Elsa odkrywa to swoje dziedzictwo, odkrywa skąd się właśnie ta magia wzięła.
Ale to właśnie nie ma tego emocjonalnego wymiaru tam, no bo to jest tak,
ale to jest ten najważniejszy wątek w filmie tak de facto, no. To jest ten jedyny wątek, który jest wątkiem.
Ale mówię, to tak nie działało po prostu. I to jest tak, że wiesz, siedzisz się i patrzysz sobie, jak rzeczy się dzieją, ale wiesz, nie masz tego właśnie emocjonalnego zaczepienia w tym. Nie wiem, może dla bohaterki to jest ważne, ale dla mnie jako widza niespecjalnie w tym momencie. Nie? No bo zresztą ta, wiesz, ta cała tajemnica, która jest w tym filmie, to po prostu jakby od razu wiesz, o co chodzi. Jakby pierwsza rzecz, gdzieś pokazują ten, no, wiesz, ojciec opowiada historię, tak. Wiesz o co chodzi, wiesz, że to jest ta matka i tak dalej.
Ej, ale powiem ci, że to jest dla mnie totalnie niezrozumiałe, bo co, ci rodzice nigdy nie powiedzieli im, ani ta matka nigdy nie powiedziała im, skąd się wywodzi,
Może nie pytały.
Jakby, to jest dla mnie przedziwne, no bo kurczę, no dobra, ojciec tutaj, wiecie, tutaj król tego całego Arendelle i tak dalej, i nikt nigdy im nie powiedział, skąd pochodzi ich matka, ona im, jakby... To jest dla mnie, to, że to jest tajemnicą, jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. I też no to co mówiłeś na początku, że no film nam sugeruje i pierwszy, i w sumie drugi też, że oni płyną dowiedzieć się, o co chodzi z tymi mocami Elsy, jak tu mogą jej pomóc.
O Jezus, to jest najgorszy moment w tym filmie. Jak...
To, że oni znajdują ten statek.
Tak, jest taki moment, że oni sobie idą, tak... Statek! To jest na pewno statek naszych rodziców, nie?
O, faktycznie, w sumie jest!
To jest jakiś statek, który tam leży. Dlaczego pierwsza rzecz, która przyszła mi na głowę, o, to jest na pewno statek naszych rodziców, bo
może
to jest jedyny...
Może rozpoznałeś.
Może to jest jedyny statek, jaki widziałem w życiu.
No tak.
I tak, no to na pewno ten, nie? No bo nie było żadnych innych statków. I tak, o, faktycznie, to jest ten statek. Co on tu robi, nie?
Spytaj do wody!
No właśnie, co on tu robi, nie? Tak było wygodnie, żeby tutaj się znalazł akurat. Tak, znaczy, masa rzeczy w tym filmie tak jest bardzo wygodna na zasadzie, żeby to się spinało jakoś, nie? Jeśli chodzi o piosenki,
no właśnie,
ja może, nie wiem, czy będę chciał wracać kiedykolwiek do tego filmu, podejrzewam, że nie, ale piosenek samych też mi się pewnie będzie chciał słuchać. Podejrzewam, że w tych wersjach oryginalnych też by mi się słuchało tego trochę lepiej mimo wszystko,
no.
Bo raz, że właśnie tłumaczenia są takie sobie, i mówię tłumaczenia w sensie nie, że jakby jakość samego tłumaczenia, bo nie wiem, nie znam oryginalnych, nie słuchałem, ale chodzi o to, że one właśnie średnio opowiadają historię. O, no właśnie, do tego zmierzałem, przypomniałem sobie, że poza tym, że chodzi sobie Elsa i robi rzeczy i mówię, mi ta scena nic nie robiła, to jeszcze właśnie tłumaczenie jest takie, że ja kompletnie nie wiedziałem, o czym ona śpiewa tutaj. To jest, wiesz, jest taki, ten tekst jest taki generyczny po prostu. Mam wrażenie w ogóle, że te tłumaczenia były takie, żeby no coś tam, żeby to jakoś można było to zinterpretować, żeby to pasowało trochę do tego filmu, ale to są takie generyczne rzeczy, które tam śpiewają. W ogóle nawet ta piosenka właśnie, to tłumaczenie do Diana, coś tam chcę uwierzyć snom, czy coś takiego. To jest kurde jakieś bullshit.
No to nie ma żadnych snów, nie? Nie ma nic wspólnego z jakim snom
w ogóle, o co chodzi? Przecież to właśnie nic jej się nie śnie, nic w tym stylu. I jakby, gdyby to była jakaś taka randomowa piosenka, no to spoko, ale mówię, te piosenki mają opowiadać historię, mają się wiązać z tym, co się dzieje w filmie, a to nie działa zupełnie.
Ale to jest dokładnie ten sam problem, co piosenki z pierwszej części. No dobrze, ale i tak rozmawiamy o dwóch piosenkach, które no wybijają się w jakiś sposób moim zdaniem z tego filmu, bo pozostałe, znaczy ta otwierająca jeszcze nie jest zła.
Fajna jest ta ale... skoczna, którą wszyscy śpiewają.
Tak.
To jest taka po prostu... Mówię, kurczę, to ktoś to napisał, no ma poczekanie chyba w 5 minut przed nagrywaniem.
Ale
kurczę,
w tym filmie jest piosenka Krzysztofa. Ta piosenka jest okropna.
No to jest najlepsza piosenka w filmie, to jest najlepszy moment w całym filmie. Bo to jest tak chujowa piosenka, jest tak kiczowata, tak źle zaśpiewana, przynajmniej w polskiej wersji, plus, ale to wszystko pasuje do siebie i się spina, bo jeszcze mamy do tego cały teledysk, bo scena nie jest normalnie grana tak jak tutaj, tylko to się przeradza,
przeradza
się w taką w teledysk rodem z jakiejś power ballad, bo to jest taka power ballad właśnie, nie? Taka, którą...
Tak, tam gitara wchodzi na początku.
Którą, wiesz, w latach 80-tych, 90-tych była moda na te power ballady, Mr. Big, tego typu rzeczy, gdzie, wiesz, te takie hermetalowe zespoły śpiewały te takie emocjonalne ballady, nie? Były całe składanki tego i tak dalej. I to jest dokładnie taka piosenka, taka, że o, tęsknię za tobą strasznie, nie wiem, czy mnie kochasz i tak dalej. I te wszystkie takie kiczowate elementy z teledysków, na przykład, wiesz, wielka głowa, która śpiewa obok, nasz bohater, który siedzi tak, wszystkie są tutaj. I to jest tak piękne, to jest najlepszy moment tego filmu.
Ale ta piosenka jest po polsku, jest fatalnie zaśpiewana moim zdaniem.
No, tak.
Okej, w oryginale nie jest fatalnie zaśpiewana, w oryginale
okay,
śpiewa...
Okej, nie wyszło.
W oryginale śpiewa to Jonathan Groff, który jest super.
Ale to też powinno być...
Który jest w ogóle, no... Wow, który jest... Jeśli ktoś interesuje się musicalem, to zna typa, tak? W polskiej wersji śpiewa to jakiś no name.
Ale to jeśli to jest zaśpiewane dobrze w oryginalnej wersji, to by nie pasuje.
To się zaśpiewane fajnie,
stycznie.
No właśnie...
Bo to powinno być śpiewane takim wiesz... cierpię. I wtedy by pasowało, i nie wiem.
Nie, w polskiej wersji po prostu absolutnie mi się ta piosenka nie podoba, no jakby...
Okej, dałbym ocenę wyżej, bym dawał cyferki za ten moment, bo to był ten moment, kiedy twórcy, nie wiem, chyba stwierdzili, że dobra, to jest tak chujowe, że musimy to zamienić w parodię, bo po prostu ludzie i tak mówią ze śmiechu, jak będą to oglądać.
Ale jest w tym filmie jeszcze piosenka Anny, która jest w jaskini, jest smutna i tęskni za Olafem. I powiem ci, że ja w tym filmie totalnie nie rozumiem relacji Olafa i Anny, bo Anna cały czas mówi Olafowi, że go kocha i że on jest dla niej taki ważny i że... potem płacze, kiedy Olaf się rozpada. Ja mam wrażenie, że ona by wolała Olafa od Krzysztofa i no po pierwsze to jest niepokojące, bo Olaf jest stworzonym przez sztucznie bałwanem, a po drugie to jest niepokojące, bo jakby no teoretycznie to jest w tym filmie, ale chyba tak przypadkiem. Ja nie wiem, co tu się zadziało.
Może jej się podoba jego marchewka po prostu. Ale nie wiem, może ja to interpretuję tak, że po prostu ona nie potrafi przekazać swoich uczuć Krzysztofowi, więc śpiewa do Olafa. Przynajmniej w tej pierwszej piosence tak jest. Jak się odwróciłaś do mnie, już nie wiesz, o co tutaj chodzi. Bo ona śpiewa do Olafa, że kocham cię, coś tam ten.
No, ale jednocześnie... Czemu ona tak śpiewa do Olafa?
Ale zaraz masz obok tego Krzysztofa, który śpiewa to samo do swojego Renifera. I to chodzi o to, że jakby wiesz... To jak próba to ma być coś takiego, nie? Że śpiewają do coś, co chcą później wyjawić sobie.
No, ale potem ona drugi raz śpiewa do Olafa.
Nie wiem. Może...
Okej.
Nie wiem, może Krzysztof powinien być z Elsą. Bardzo się ucieszył na jej widok i stwierdził, że lepiej wygląda. Więc...
No, zauważył. Jako jedyny zauważył. Ja się zaśmiałam, bo to było oczywiście takie napisane, no, jak ten stereotypowy facet, typu, o, zrobiłaś coś z włosami? On taka, Ale w sumie nikt inny nawet nie zauważył, nie? Olaf nic nie powiedział, na przykład.
Nie, no może Olaf nie ma konceptu włosów w ogóle. Może
Olaf ma koncept stroju, bo mamy tę końcówkę, kiedy Olaf zakłada specjalny strójek. I wcześniej mamy też scenę, jak mówi, że przepraszam, że jest nagi, ale on lubi tylko guziki. To było spoko.
Okej, czy coś jeszcze nam zostało? Okej, trolle nic nie robiły tym razem.
Nie no, pojawiły się tak z dupy, tylko po to, żeby odhaczyć, że były.
No, że odhaczyć, że były, jak większe rzeczy z pierwszego filmu tutaj. Mamy w ogóle parę takich odwołań do tego pierwszego filmu.
Mamy konia, koń jest super i nowa struwa Elsy jest super.
A, okej.
I koń jest bardzo super.
Koń, nie no, w ogóle te rzeczy. Ale w ogóle to ja... Czemu ściągnęli jaszczurkę z Tangled?
Bo ludzie lubią Tangled, żeby Quentin Tarantino był zadowolony.
To nie jest ten sam zajebisty kameleon z Tangled.
No bo to
Tangled,
był kameleon, to jest jaszczurka.
No wiem, no ale ona dokładnie się tak samo zachowywała.
No mają
takie
same
pyszczki.
No takie same pyszczki,
to jest dokładnie ten sam model, tylko nie ma tych oczu kameleona.
No bo kurczę, no może kameleon dobrze się sprzedawał, no to tu kolejną zabawkę wciśniemy dzieciom.
Przestańcie ściągać z Tangled. Tangled był wyjątkowy.
Ale nie, koń był super i generalnie ja najbardziej lubię w tym filmie te momenty, kiedy Elsa jest sama, kiedy sobie bawi się tą magią, kiedy odkrywa sobie rzeczy. Kiedy mamy znowu jakieś te rzeźby z lodu, kiedy mamy właśnie te efekty wizualne. No wiem, że ty, jakby wracamy znowu do piosenki, której ty nie lubisz, a którą ja lubię. Właśnie ta piosenka ma sporo tych takich wizualnych wodotrysków. Mamy te czarne tła, te takie figury, jakby to też mi się jakoś bardzo podobało.
Czarne tła już były wcześniej.
No, ale tu fajnie to wygląda w tej piosence. Nie, właśnie ta zabawa w wodą i śniegiem, bardzo jest spoko.
Okay.
No lepsze to niż jak masz Olafa, który się rozpada w jaskini, no. Albo...
Który to już raz, jak Olaf umiera i musi się poświęcić, bo on tak wszystkich kocha bardzo, więc umiera. Ale zaraz wraca, bo jest stworzeniem z magii, a magia w tym filmie wszystko potrafi zrobić.
No aczkolwiek jeśli Elsa kiedyś naprawdę umrze, bo na przykład już będzie super, super stara, no to Olaf też umrze i już nie będzie miał kto go wskrzesić.
O, to dobrze. To jest tak, że... Właśnie...
No bo Olaf jest jakby zależny od jej mocy, tak? On jakby umarł tylko dlatego, że Elsa była zamrożona. I jak Elsa później odtajała, no to Olaf powrócił, tak?
Zanim właśnie Elsa tam kopnęła w kalendarz i wtedy Olaf też musiał, to ja myślałem, że po prostu jak ona go powoła do życia, to już będzie tak żył. Już wiesz, już jakby...
A tu widzisz, nie? Jakby on tutaj cały czas jakby tutaj utrzymuje się z tych jej mocy, nie?
Jak bardzo zaskoczyło cię, że Elsa jest tak naprawdę tym piątym żywiołem, tym piątym
duchem.
To
było takie oczywiste, jakby...
Wszyscy tak, kurczę, są cztery żywioły, ciekawe kto jest piątym, nie? I tak Elsa tak stoi... No, nie, to tak... Ile mam już? No, mam prawie 40 minut. To zmierzając do takiej konkluzji. Ja mam wrażenie, że właśnie to drugie Frozen jest ofiarą popularności pierwszego Frozen, bo gdyby nie ten pierwszy film był taki, gdyby ten pierwszy film nie był takim hitem, to myślę, że poczekaliby sobie z sequelem do czasu, aż faktycznie byłby jakiś fajny pomysł
nie
na
było,
to.
No bo to nie jest reguła, że disneyowskie animacje dostają sequele, tak?
Jest reguła, żyjemy w takich czasach, że już że staje się.
No, ej, no Tangled też było
ale
bardzo
nie
zarobiło
tyle co Frozen. Wiesz, w momencie, w którym film zarabia tyle i tyle pieniędzy, musi być sequel, bo żadne studio, wiesz, nie zrezygnuje z tych pieniędzy. Może gdyby to był Pixar, to by sobie odpuścili, bo Pixar, wiesz, i tak wypuszcza cały czas nowe filmy, ale Walt Disney Animation nie wyrzuca aż tylu filmów. Tym bardziej, że ostatnio praktycznie każda ich produkcja dostaje sequel, poza Tangled z jakiegoś powodu. No, wiem, że jest seria,
no,
ale nie
to
ma...
To i Ralph, co jeszcze?
No, Ralph, jeszcze coś zostało. A jeśli nie zostało, to dostanie. Potwory na przykład. A nie,
to też Pixar.
Pixara. No nie wiem, to może zerknę w międzyczasie. No ale ten, kontynuując tutaj mój wywód, myślę, że też to jest jedna rzecz, że być może wtedy by sobie poczekali na z ewentualnym sequelem, albo właśnie by go nie było. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że gdyby nawet powstał sequel, a Frozen nie byłoby aż takim globalnym hitem, był po prostu taką fajną animacją, którą ludzie generalnie lubią, to też właśnie nie byłoby potrzeby teraz ściągać tych wszystkich rzeczy z pierwszej części i wrzucać ich tutaj. Byś, myślę, mogła wtedy mieć historię po prostu o Elsie, która rusza w podróż i na przykład poznaje tam kompletnie nowych bohaterów. Nie wiem, rusza z tymi Indianami czy kimś na podróż, nie?
No zobacz, że wśród ostatnich tytułów tylko Ralph i tylko Frozen są sequelami, a przecież Frozen było, Frozen to jak dawno temu już było. Tutaj mamy filmy, które jasne, gdzieś tam czasem ktoś słyszały się jakieś plotki, może, że na przykład będzie sequel do Zootopii, ale wydaje mi się, że nic z tego nie jest jeszcze oficjalne.
To musiałem faktycznie wziąć pod uwagę po prostu rzeczy z Pixara, bo mi się zlały. Ale z drugiej strony, patrząc na to i na Ralpha, to nie róbcie już sequel więcej, bo
były do niczego. Aczkolwiek moim zdaniem sequel Ralpha jest jeszcze dużo gorszy.
No nie wiem. Nie pamiętam już nic.
Najbliższy film to będzie ten z tym smokiem, który ma takie fajne koncept arty. Ale to może będzie...
A to dziedziczyli chyba po Foxie, więc to
może
nawet...
będzie coś oryginalnego, no a kolejne nawet nie miałem tytułów.
No nie, ale mam wrażenie właśnie, że gdyby nie to, może byśmy dostali po prostu ciekawszą fabułę, która by poszła na troszkę większe ryzyko, dostalibyśmy tam może nowe elementy, no bo jednak kiedy ten film jest tak mega popularny, no to muszą wrzucić rzeczy, które ludzie pokochali za pierwszym razem, bo inaczej dzieciaki by się popłakały, gdyby nie było, nie wiem, Olafa znowu, albo Anny znowu, albo Kristofa i tego śmiesznego jelenia, nie?
Svena. O, przepraszam, tu masz otwarcie Frozen. 130 milionów. To jest po prostu rekord wśród animacji pełnometrażowych.
No. I to jest, a to jest jednocześnie animacja, która będzie, jak to animacje zwykle mają w zwyczaju, zarabiać naprawdę dużo z kolejnymi weekendami. Spadki będą mniejsze. Bo jasne, Frozen miał cieszyć tak dużą popularnością, że on wchodzi już prawie na te rejony filmów superbohaterskich, innych blockbusterów, gdzie ludzie chcą iść pierwszy weekend już. Ale wciąż no, to jest animacja dla całej rodziny. Myślę, że ten miliard przejdzie i pewnie przekroczy i zdobędzie jeszcze grubo więcej. No ale mówię, to jest właśnie niestety wpłynie na jakość kolejnych części, jeśli jeszcze jakieś będą. Bo będziemy dostawać za każdym razem to samo, bo publika chce cały czas to samo. Nie? I wydaje mi się, że wiele tych zarzutów, które tutaj kierujemy, to, że na przykład postaci nie mają co robić, no wynika z tego, że po pierwsze robimy sequel szybko, kurczę, trzeba zrobić, żeby wrzucić w tym czasie, a po drugie no to muszą być te postacie, które już ludzie znają.
Czy dziwi mnie to, no bo właśnie to nie jest takie mega szybkie. To nie jest tak, że 2 lata czy 3 lata później mamy ten sequel. Wydawało się, że nie był też zapowiedziany od razu, więc wiesz, wydawało mi się, że jak już stwierdzili, dobra, robimy sequel, to jednak tam jakiś ten pomysł będzie, no. A to się tak wydaje na odwal zrobione. Nie wiem, no jakby... No ja nie ukrywam, ja jestem rozczarowana i no słabo, no słabo. No, jakby kolejne... to był sequel, który wiesz, wypuścili na Disney Channel, na Disney Plus, na DVD, no to spoko. Ale...
No, ale to jest kolejny sequel w ostatnich latach, który nie zażera. No bo Toy Story to jest osobna sytuacja, ale i Niełamocni 2 było okropne, Wreck-It Ralph 2 było okropne i teraz Frozen też jest okropne. I ja nie wiem, co się dzieje. Czy to właśnie wynika z tego, o czym ja mówiłem, czy może po prostu, nie wiem, nie mają pomysłu na kontynuowanie tej historii, a chcą z jakiegoś powodu? Nie mam pojęcia.
To
patrzę, najlepiej zarabiające filmy animowane w ogóle. Tak, jestem z ciekawości, czy gdzieś tam to Frozen się usytuuje tutaj. Tylko tu jest kilka różnych tabelek i nie wiem, na którą patrzeć.
Może na pierwszą. Zobacz, masz Frozen na drugim miejscu.
No, Frozen.
O Królu Lwie, no.
No tutaj Królew jest jako film animowany, no bo to jest film
animowany. A, bo to jest ten nowy Król. Może myślałam, że to ten stary Królew.
Film animowany, nie? Jakby nie patrzeć.
No tak, tak, tak.
No i pierwsze miejsce Frozen, drugie miejsce Incredibles 2, fatalny film. Potem Minionki, to też sequel zresztą, prequel w sumie, ale też jakby część marki. Teraz druga część będzie w przyszłym roku, czekamy.
Nie czekamy.
Niech nie czekasz, aż Minionki się spotkają z Gru i...
Słuchaj, ja całkiem uważałam, że pierwszy film z Gru był całkiem okej, okay, ale potem kolejne to już równia pochyła i do tego stopnia równia pochyła, że na jakimś etapie, właśnie po Minionkach, ja już przestałam to oglądać, to jest okropne, to jest okropne. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć.
Ciekawa rzecz jest taka, jak patrzymy teraz na tą listę najlepiej zarabiających, to pierwsza dziesiątka zawiera same filmy z powyżej 2010 roku i w zasadzie są tylko dwa do 2015 roku. Tylko
Frozen?
Despicable Me 2 właśnie i Toy Story 3.
No i Frozen.
Okej, to trzy filmy. Cała reszta to są już 2015 i wyżej i to pewnie będzie, wiesz, dalej.
Jak Frozen 2 na pewno tutaj zajmie jakieś miejsce.
Drugie, znając życie, nie? Ja obstawiam, że wskoczy tutaj. 1,2 miliarda jak najbardziej w zasięgu, nie? A znowu potem będą Minionki w przyszłym roku, też pewnie gdzieś tutaj sobie wskoczą. Jakieś tam sequele i tak dalej produkowane, jeśli będą, no to też, nie? Na szczęście Pixar ma póki co same oryginalne rzeczy. Walt Disney Animation też nie ma żadnych zapowiedzi jeszcze konkretnych. Aczkolwiek oni mają tyle tych terminów zarezerwowanych, więc jestem pewien, że tam jakieś sequele będą. Może i to Tangled i pewnie zepsują wszystko. I się okaże, że wszystko, co się dowiedzieliśmy w pierwszym filmie, to jest nieprawda. I nie wiem.
Albo zrobią prequel o Kameleonie.
Zepsują wszystkie postacie. Nie wiem.
Nie, myślę, że Tangled nie doczeka się sequela, głównie dlatego, że jakby to, co tutaj, wiesz, w jakimś sensie trochę wyróżniało główną bohaterkę, no zostały odebrane na koniec. To o czym miałby być ten sequel? Że siedzą sobie w zamku, że wyruszają na przygodę, ona jest normalna. Jakby masz już serial animowany, który się tam dzieje w tym ich królestwie, więc wystarczy.
No Jezu, okaże się, że magia wróciła. Znowu mi włosy urosły. Co się stało? Musimy wyruszyć w podróż, dowiedzieć, co się dzieje. Proszę bardzo, masz fabułę od razu.
Nie, dziękuję. Mogę nie wziąć.
No nie, Tangled ma... No, Tangled nawet 600 milionów nie zarobiło, ale żonada w ogóle. No to nic dziwnego, że nie robią
sequel. Mniej niż Madagaskar 2.
Mniej niż nawet te dosyć takie, wydawałoby się mi przystępne rzeczy z Pixara, typu Up na przykład, nie? Co dla Up wydaje się aż tak atrakcyjne dla dzieciaków, to no niby nie, ale...
Ej,
jednak,
Up
nie?
jest super.
No pewnie, że jest super. Czy Coco. W ogóle z jakiegoś powodu Pixar ostatnio robi film o umieraniu. Czy oni chcą nam coś powiedzieć?
No, a teraz też chyba ten film, ten Soul, chyba też będzie trochę o umieraniu, nie? No. Takie mam wrażenie po zwiastunie. No. I ten ojciec w sumie też będzie trochę umieraniu, bo ojciec nie żyje, nie?
Jest... No i nie przeżyje, jakby mają tylko na 24 godziny, więc gadają z jego duchem na dobrą sprawę. Więc nie wiem, Pixar chce nam coś powiedzieć chyba, że po prostu siły kreatywne
że życie jest, umierają. Że życie jest krótkie, a potem się umiera.
No chyba tak.
Wow. Musimy skończyć na tej myśli, bo już nic lepszego nie powiemy.
Tak. Nie, ale Frozen 2 naprawdę słabe, więc no ja generalnie odradzam, jak coś, to sobie lepiej obejrzyjcie na streamingu z oryginalnymi głosami, bo być może piosenki będą brzmiały lepiej.
Albo
bo
sobie nie mówić... kupcie sobie Tim Barka z Olafem.
Jakby z całym szacunkiem dla tych wykonawców piosenek w polskim języku, jestem pewien, że są to super utalentowani ludzie i tak dalej, ale kurczę, no nie, nikt z nich nie jest Idina Menzel, nie? Więc...
No właśnie, znaczy... Powiem tak. Na polskiej scenie, na przykład musicalowej, teatralnej, są moim zdaniem ludzie o wiele lepiej śpiewający niż ludzie, którzy tutaj podkładają głosy w tym filmie, ale no, to tyle.
Szczególnie mi wkurzała ta dziewczyna, która podkładała głos ten śpiewający, a nie? Miała taki strasznie piskliwy i dziecięcy głos, który mnie tak wbijał, bo kompletnie się też różni od jej normalnego głosu. Okej. Okay. Słuchajcie, dajcie nam znać, jak wam się podobało, albo czy wam się nie podobało. Widzę, że ogólnie ten film jest krytykowany.
I co sądzicie o Pamięci Wody?
Nie, o tym nie piszcie. Widzę, że ogólnie, że ten film jest raczej krytykowany. To głównie przez dorosłych ludzi, no, którzy chodzą na te filmy, a podejrzewam, że dzieciakom się super podobało.
No ale wiesz, tym sposobem dzieciakom każdy film animowany chyba super się podoba, a jednak możemy rozgraniczyć między tymi trochę lepszymi, a tymi trochę gorszymi, nie?
Jasne. Natomiast, no ale wiesz, no zachowujmy tutaj, wiadomo, nie? Wiadomo, dla kogo się te filmy robi, dla tych dzieciaków, które idą i oglądają Olafa, nie? No to nie oszukujmy się. Natomiast nie zmienia faktu, że jakby...
Więc jeśli lubicie Olafa, to polecamy. No, ale dużo to... Olafa.
No, natomiast no, też widzieliśmy filmy, które też były robione dla dzieci de facto, dla zabawek itd., a okazywały się super, jak to historia na przykład, nie? Więc, więc można. Zresztą całkiem niedawno to History 4 nam się podobało bardzo, a tutaj no zjazd niezły, jeśli chodzi o disneyowskie produkcje. No, słuchajcie, tak jak wspomniałem, dajcie nam znać, jak wam się podobało, albo wam się nie podobało, co wy myślicie o tym filmie. No i co? Spotkamy się pewnie przy okazji kolejnych jakichś ciekawszych animacji. Jeśli jakaś kolejna, na którą się wybieramy, będzie fajna, będzie warto o niej pogadać, no to sobie pogadamy.
Oddział animacyjny melduje się gotowy do akcji.
Tak. Tak, także była z nami Marta Najman, się nazywam Łukasz Stelmach. I słuchajcie, homeopatia nie działa, naprawdę. Sprawdźcie, wpiszcie sobie, jest na YouTubie świetny klip, jak James Randi tłumaczy, jak działa homeopatia. I możecie potem sobie sprawdzić, wiecie, w źródłach naukowych, że to tak, faktycznie ludzie... Są ludzie, którzy w to wierzą.
Jakby ktoś chciał sprawdzić źródło naukowe, to by nie wierzył w homeopatię, to jakby się wyklucza.
No, to prawda. No. Ale no, także no, naprawdę, jakby rozcieńczone... Jedna milionowa cząstka czegoś rozmieszana w wodzie nie działa. Jakby nie uleczy żadnej choroby, naprawdę. Więc...
Ale może przyniesie nową chorobę.
Może, nie wiem, może placebo ludzi leczy, nie mam pojęcia.
Ten zespół?
Myślę, że byłby bardziej skuteczny niż homeopatia. Dobra, słuchajcie, żegnamy się, trzymajcie się, cześć.